Naszym gościem jest pan dr Zbigniew Hałat, specjalista, epidemiolog, działacz społeczny, były wiceminister zdrowia. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże słuchaczom.
No tak, tego epidemiologa chciałbym zahaczyć, panie doktorze, dlatego że no, zmienia się ta rzeczywistość. Od soboty już na świeżym powietrzu na szczęście nie trzeba maseczek. Tłumy wróciły na ulicę, tłumy są w ogródkach, dzieci wracają powoli już do szkoły, te starsze, bo młodsze wróciły już wcześniej, trwają zajęcia hybrydowe, za chwilę będą stacjonarne, ale w przestrzeni wewnętrznej, zamkniętej, dalej panuje obowiązek noszenia maseczek. Jak pan doktor, jako epidemiolog, patrzy na te opostrzenia, zniesienie opostrzeń i całą w ogóle tę sytuację związaną z pandemią?
No, trzeba powiedzieć, że po roku z hakiem sporym mamy pewne informacje dość stabilne, jeżeli chodzi o przebieg zakażeń związanych z kolcem. No, prawdopodobnie konstruktem inżynierów genetycznych, który no, to spustoszenie sieje przede wszystkim na skutek paraliżu, lockdownu, paraliżu opieki zdrowotnej. Sieje spustoszenie gospodarcze, wychowawcze, no, w zakresie wychowania i nauczania. To wszyscy wiemy, co na całym świecie się dzieje, a zwłaszcza w Polsce. Więc pytanie jest, czemu się poddajemy takim rygorom, które raz są nakazywane, raz odwoływane. Logiki w tym wszystkim niewiele. Najczęściej potykanie się o własne nogi osób, które są ekspertami, zwłaszcza telewizyjnymi, polityków stanowiących zaplecze tych polityczne tych ekspertów i odwrotnie ekspertów, którzy uzasadniają decyzje polityczne. Trzeba też na wstępie zaznaczyć, że przecież nikt nie będzie rozliczał ekspertów. Każdy będzie rozliczał polityków za ich decyzje, za ich ustawy, rozporządzenia, zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i to całe powielaczowe prawo, którym obrasta każdy akt prawny. A więc mamy pytanie takie. Co jest gorsze? Czy jest gorsze zamknięcie na przykład szpitali, zamknięcie podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie trzeba się dostukać kijem od miotły do okna, aby być ujrzanym przez panią rejestratorkę, a z trudem się można dodzwonić w ramach teleporady, co niestety kosztowało życie ogromnej liczby Polaków. Na razie liczymy za rok ubiegły po 100 tysięcy osób, które tym się charakteryzują, że mogły żyć dalej.
Tak zwanych, zwanych dodatkowych zgonów.
To są nadmiarowe, się mówi, no i słusznie, bo to jest średnia roczna, a tu jest akurat średnia pięcioletnia. To są nadmiarowe wobec tej średniej pięcioletniej. No, jak wiemy, wszyscy jesteśmy śmiertelni. W związku z tym, kiedy ktoś ma oczekiwany czas życia wynikający z aktualnego stanu rozwoju cywilizacyjnego kraju, w którym żyje, a więc również opieki zdrowotnej, to ma prawo liczyć, że sobie dociągnie do tej przeciętnej. Ma też prawo realizować się jako człowiek, jako członek rodziny, zawodowo. A tymczasem nagle się okazało, że 100 tysięcy ludzi w zeszłym roku z powodu przede wszystkim paraliżu opieki zdrowotnej po prostu zmarło. W tym roku jeszcze fala jest wyższa zgonów nadmiarowych. W związku z tym, jeżeli patrzymy się na straty związane z epidemią, no to przede wszystkim liczymy straty zero-jedynkowe. To się nie da zaprzeczyć, że ktoś umarł. Ale przecież mamy jeszcze inne, związane z chorobami, które nadal Polaków niszczą. To są choroby nowotworowe. Odsetek osób nieprzyjętych w zeszłym roku w stosunku do roku poprzedniego na oddziały onkologiczne przekracza w wielu województwach 25%, do 30% się zbliża. A wiadomo, że rak niezdiagnozowany, nieleczony nie jest chorobą, którą można lekceważyć. Podobno z chorobami naczyń serca. W zeszłym roku zadziwiający fenomen się pokazał w statystykach, a mianowicie liczba zawałów spadła. Spadła liczba zawałów o połowę. Nie da się udawać, że się nie ma zawału. Po prostu takiej dysymulacji nie ma, a więc zapewne przepisano te choroby, które trafią przecież Polaków, nie tylko Polaków, na masową skalę innym. Przepisano na przykład chorobie koronawirusowej. Na czym polega rozpoznanie choroby koronawirusowej, czy podejrzenie o zakażenie? Polega na tym, że stosowany jest test z natury rzeczy przez jego wynalazcę uznany za niewłaściwy do tego celu, jeżeli zwłaszcza wtedy, kiedy nie ma objawów ktoś. A więc nawet Światowa Organizacja Zdrowia uznaje tylko wtedy sensowność wykonywania badań testem PCR, kiedy są jakiekolwiek objawy. Test drugi, ten antygenowy, wprowadzony w listopadzie w Polsce, jest jeszcze gorszy. To jest test, który wymaga potwierdzenia przez właśnie ten test wadliwy, ten test PCR. I stąd mamy sytuację taką, że ludzie oczekujący na zabieg, na przyjęcie nawet w stanie nagłym, na oddział intensywnej terapii, na oddział SOR, ci ludzie są poddawani badaniu testem, nie mając żadnych przesłanek do tego, żadnych podstaw. Lekarz kieruje na badanie, czeka się na wynik badania i w tym czasie człowiek umiera albo jest odmówiona mu to świadczenie zdrowotne, jest mu odmówione, które mu się należy z racji konkretnej choroby, z którą się znalazł w opiece zdrowotnej, tylko się go załatwia jako przypadek COVID. No to są rzeczy, moim zdaniem, naprawdę wymagające załatwienia odpowiedniego przez zarówno prokuratorów, jak i też Najwyższą Izbę Kontroli. Mam nadzieję, że po uporaniu się z innymi zadaniami pan minister Zbigniew Ziobro i pan Marian Banaś zajmą się również tym, tą sprawą, dla której Polacy tak masowo umierają pozbawieni pomocy, pomimo tego, że płacą składki przez całe życie na Narodowy Fundusz Zdrowia, płacą podatki, które to podatki są alokowane na opiekę zdrowotną, a tymczasem przez cały miniony rok i obecnych 5 miesięcy bieżącego te składki, te podatki zgodnie z bardzo błędnymi decyzjami ministra zdrowia, całego rządu, pana premiera Morawieckiego były wydawane nie na to, czemu mają służyć, nie na ochronę zdrowia. I to by było wszystko gdybanie, gdyby nie były niestety te statystyki dotyczące zgonów nadmiarowych. Teraz jeżeli chodzi o zgony na...
Mówi się, to znaczy strona rządowa mówi, że udało się wręcz zapobiec zgonom, które mogłyby być wynikiem właśnie choroby COVID-19. W związku z tym liczba zgonów, gdyby taka jest, jak rozumiem, logika czy argumentacja rządu, że gdybyśmy nie wprowadzali tych obostrzeń, zmian, nie przestawili służby zdrowia na ratowanie ludzi i obsługę pacjentów, którzy są zagrożeni w związku z COVID-19, to liczba zgonów mogłaby być znacznie większa. Tak, ja tego nie oceniam, tylko z punktu widzenia rządu taką argumentację słyszymy.
Proszę ojca, no dziękuję bardzo za przedstawienie argumentacji strony przeciwnej. No prawidłowo każdy dziennikarz tak się zachowuje. Ale też trzeba powiedzieć, że wszystko jest do sprawdzania. To nie jest trudne. Od listopada zeszłego roku, kiedy okazało się, że ta liczba zgonów nadmiarowych przybrała falę naprawdę tragiczną dla wielu, dla rodzin pozostawionych, nagle osieroconych, wnioskuję o to, ażeby przeprowadzić badania dokumentacji lekarskiej odnośnie wylosowanych przypadków, czy też szpitali, czy w ogóle sprawdzić losy pacjentów, którzy zmarli. Sprawdzić te wszystkie ścieżki, porównać z zarządzeniami prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, rozporządzeniami ministra zdrowia, ustawami i zobaczyć, co faktycznie było powodem, jaka decyzja błędna moim zdaniem była powodem, że ktoś umarł. Ten jeden ktoś, który przecież w naszym rozumieniu jest osobą ludzką. No tak jak nas nauczył święty Jan Paweł Wielki, każde życie jest bezcenne, każdy człowiek jest inny. W związku z tym każdy ma prawo żyć tak długo, aż Pan Bóg go powoła, a nie być ofiarą błędnych decyzji. A w związku z tym, ponieważ jest to wszystko do sprawdzenia, nawet jeżeli zabrano człowieka nieleczonego w domu, nieleczonego skutecznymi lekami, o których cały świat się dawno już przekonał, że mogą posłużyć do ograniczenia przypadków poddawanych leczeniu tlenoterapią w szpitalu, a więc badanych pacjentów w domu, leczonych hydroksychlorochiną, amantadyną, iwermektyną, to wszystko, na co się składa na aktualny stan wiedzy medycznej, i wychodzących bez szwanku z wstępnej fazy COVID, z tej pierwszej fazy, która jest uleczalna tymi właśnie lekami. Zamiast za to podaje się pacjentom w ramach teleporady informację, że należy brać Panadol, a Panadol szkodzi w tej chorobie. Człowiek doczeka się wreszcie najpóźniejszej fazy czwartej i na syrenie jest wieziony do szpitala i poddawany tam właśnie pod respirator kładziony, i wreszcie, no niestety, ten sposób leczenia jest obciążony bardzo wieloma zgonami, wystawiany rodzinie już w ramach, powiedzmy, efektu kremacji.
No ja mam wrażenie, panie doktorze, że tego procesu leczenia w przypadku COVID-u to chyba nawet tak naprawdę nie było, dlatego że no w zasadzie chodziło o izolację, o to, żeby się zamknąć, no i czekać no to, co się wydarzy, czy będzie gorzej, no czy będzie lepiej.
To jest po prostu zabobon, takie postępowanie, nie mające żadnego osadzenia w aktualnym stanie wiedzy medycznej, a chcę dodać, że ponieważ realizowany jest pewien plan Światowego Forum Ekonomicznego i tak dalej, to wszyscy wiedzą, Nowy Ład czy Polski Ład, a w ramach niego, tego planu, pan Klaus Schwab, dyrektor, już dawno ogłosił, że należy wyszczepić wszystkich, bo to jest warunek wprowadzenia tego planu. No także wszystko, co się wiązało z atmosferą strachu, zastraszenia, tego lockdownu, wszystko, co paraliżowało opiekę zdrowotną, służyło do tego, aby ludzie byli łatwi do manipulowania, żeby po prostu ustawili się w kolejki, jak przed cukiernicami, do wyszczepienia. W związku z tym, jeżeli mówimy
o celach... A tak właśnie o tym szczepieniu, które było na zewnątrz organizowane, panie doktorze, i gdzie ludzie stali, no, powiem szczerze, zdumiałem się tym, no ale po 8 godzin od 3 w nocy, tak jak dawniej za mięsem, za jakimiś artykułami w komunizmie, no a pogoda była w dni pierwsze majowe, jaka była, więc śmiało mogli nawabić się co najmniej przeziębienia, stojąc na tym deszczu po wiele godzin, więc no, była to pewnie świetna akcja propagandowa, ale no, nie mam wrażenia, że jakoś specjalnie pomagająca w zdrowiu, ale w promocji tego celu szczepionkowego, jaki rząd sobie postawił, z pewnością swój skutek odniosła.
To odniesienie do czasów PRL-u jest bardzo słuszne, proszę ojca, bowiem widzimy, co się dzieje w polityce, w gospodarce, skręcenie w lewo wsparte przez lewicę i tą taką najbardziej radykalną lewicę. Więc mamy do czynienia z tym samym, co w dawnych czasach. Zaczęło się przecież w Polsce od tego, że spod Lady, za żółtych firanek, szczepiono ludzi, w cudzysłowie szczepiono, należących do tak zwanej elity w Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. I potem to po wielkie krzyki, że to było bezprawie, ponieważ trzeba rozliczyć rektora za to, że szczepił. A więc typowe ustawienie narodów w sytuacji właśnie takiej jak za komuny. No spod Lady to lepsze. Ale zostawmy, powiedzmy, te gierki, te chwyty marketingowe na boku i zastanówmy się nad tym, jak z tego wyjść. Wiemy, że ta szczepionka tak zwana, czy te szczepionki są eksperymentem, który ma się skończyć za 2 lata dopiero. I są głosy takie, że 20%. Nie, trudno powiedzieć, bo my nie znamy składu tych szczepionek, bo nikt nie bada. Że 20% tych szczepionek to są placebo, czyli jednak jest prowadzony eksperyment z próbą jakąś kontrolną. Dlatego niektórzy nie mają żadnych odczynów, a inni mają te, które już są w kanonie medycyny opartej o dowody. A mianowicie przede wszystkim jest to poszczepienna immunologiczna małopłytkowość zakrzepowa, której objawy są takie, jak nieraz to, no może nie w telewizji, ale na pewno w internecie ludzie pokazują, czyli wybroczyny krwawe, no udary, to jest też łatwe do przecież zdiagnozowania. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że podlegają zmianom zatoki trzewnej i mózgowej, no nie tylko żylne, ale też są zmiany w tętnicach, a więc sytuacja, której nie przewidziano w badaniach przedrejestracyjnych. Badania przedrejestracyjne zakończyły się wieloma zagadkami, które właśnie teraz na dużych populacjach są rozwiązywane. I teraz się ukazują te objawy, których nie można było wcześniej znaleźć, ponieważ były zbyt małe, zbyt bardzo wyselekcjonowane grupy, które podlegały temu pierwszemu etapowi sprawdzania skuteczności i bezpieczeństwa preparatów przecież terapii genowej. Bardzo wiele z nich było wcześniej w ramach prób terapeutycznych stosowanych do leczenia różnych bardzo ciężkich chorób i ten balans korzyści i strat związanych z leczeniem choroby, która jest śmiertelna, jest oczywiście inny niż w przypadku podawania tych preparatów ludziom zdrowym, a zwłaszcza młodym, nieobciążonym żadnymi chorobami, którzy mogliby jeszcze dziesiątki lat żyć.
A teraz idzie to ten wiek zaszczepień coraz niżej. Czy to tak jest, że dzieci powinny, no muszą się szczepić, jeżeli będzie taka propozycja? No oczywiście szczepienia są dobrowolne, jak deklaruje rząd, ale ta dobrowolność zaczyna się kończyć w momencie, kiedy zabrane swobody obywatelskie niektórym ludziom, patrz niezaszczepionym, nie zostaną przywrócone.
No właśnie tutaj jest sprawa naprawdę bolesna, trudna i wręcz koszmarna. Dobieranie się do najmłodszych pokoleń, to się nawet mówi o niemowlętach 6-miesięcznych, zwłaszcza do nastolatków, jest ten złoty wiek człowieka, gdzie człowiek nie choruje i ma tą szansę dużą życia w zdrowiu. Mamy teraz pewne przymusy. Oczywiście, że ograniczenie praw człowieka, obywatela powinno podlegać szczególnej trosce. Powinno się nim zająć to towarzystwo, które zawsze wołało o poszanowanie konstytucji, o poszanowanie praw człowieka i tak dalej. Teraz milczy. To też jest patognomoniczne. Pokazuje to ideologiczną stronę sprawy, ale przede wszystkim rodzice, którzy mają zdrowe dziecko, o którego dobro dbają, szczegą jak źrenicy oka, nagle mieliby się zgodzić na poddanie dziecka eksperymentowi. No niestety mamy smutne już doświadczenia z wielu krajów. W Polsce w telewizji publicznej, która służy do prezentowania propagandy nachalnej i prymitywnej. Oczywiście o tym nie dowiemy się, ale ktokolwiek ma dostęp do internetu, łatwo znajdzie efekty śmiertelne, jeśli chodzi o podawanie preparatów tych właśnie eksperymentalnych. Mamy do czynienia z niewiadomą, dalekosiężną, bo to, co wiemy o skutkach natychmiastowych, czyli wstrząs anafilaktoidalny, czy też krótkoterminowych, jak właśnie ta poszczepienna immunologiczna małopłytkowość zakrzepowa do miesiąca, gdzie jest wszystko wylistowane, wiadomo jakie objawy są od 4 do 30 dnia po zaszczepieniu. Ale są te późniejsze, z którymi się musimy liczyć, kiedy człowiek poddany działaniu tych preparatów spotka się z wirusem dzikim albo innymi wirusami, wówczas może być ten odczyn bardzo ciężki, wręcz śmiertelny, ale jeszcze są dalsze, te właśnie związane z przyszłością, z prokreacją, wynikające z uszkodzenia zarówno układu żeńskiego, jak i męskiego prokreacyjnego i z tym, co się wiąże z oddziaływaniem na przyszłe pokolenia. No, robiono badania na szczurzycach, bardzo ograniczone w liczbie i w czasie, które nie wykazały, jak to na początku informowało, no zresztą też w tych sprawozdaniach przedrejestracyjnych, że badania nie wykazały, ale były bardzo ograniczone w czasie. No to jeśli chodzi o cykl rozrodczy z cudzycy, to on jest znacznie krótszy niż prokreacja człowieka. A teraz, jeżeli cokolwiek wprowadzamy do populacji na masową skalę, zawsze są badania wieloletnie, nawet dziesięcioletnie, jeśli chodzi na przykład o szczepionki, ale też inne dotyczące środków rozmaitych, dodatków do żywności, chemikaliów, gdzie te badania muszą ustalić brak niebezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwo konkretnie dla układu rozrodczego i dla przyszłych pokoleń, dla tego, co będzie w tym kolejnym, trzecim, czwartym pokoleniu z człowiekiem. Więc wielokrotnie się bardzo długo toczą te badania, zanim eksperci zajmujący się bezpieczeństwem, uwzględniający zasadę ostrożności obowiązującą w medycynie i w ochronie środowiska, dopuszczą do obrotu cokolwiek. A tutaj w tym przypadku wszystko idzie na oślep, nie zwraca się uwagi na nisze populacyjne, na to, że nie tylko nisze, ale całe odłamy populacji mogą mieć uwarunkowanie genetyczne, które spowoduje, że u nich odczyny będą, no do tej pory nawet jeszcze nie rozpoznamy, jeżeli to będą odczyny późne albo te właśnie, które się w kolejnych pokoleniach objawią. A więc ten cały eksperyment na milionach ludzi, no rzeczywiście uzasadnienia medycznego nie ma żadnego, wręcz odwrotnie, ma jedynie same wady, jeśli chodzi o medycynę i można go nazwać, no moim zdaniem, eksperymentem zbrodniczym. Zbrodniczym z uwagi na masę i zupełnie bez refleksyjne podejście do bezpieczeństwa osób poddawanych temu eksperymentowi.
To są słowa mocne, jak słyszę, nie szczęci pan rządowi krytyki, ale właśnie też pytam pana jako epidemiologa, jako lekarza, no bo ja nim nie jestem, w związku z tym pan powinien się na tym znać lepiej niż ja i wielu naszych słuchaczy, panie doktorze, a jeszcze zapytam, bo mówi się o tak zwanych falach też tych covidowych, może nadejść kolejna fala i mówi się o tym, że ci, co się szczepili, będą musieli być doszczepiani. Czy to już tak będzie?
No tak, to od samego początku pokazuje, że to jest interes tysiąclecia wręcz. Pan Burla, szef Pfizera, od razu, czy też drugi ten pan z BioNTech stwierdził, że on po 6 tygodniach każdą nową szczepionkę sprzeda na każdy nowy szczep. No i w związku z tym szukamy teraz tych nowych szczepów. Jak każdy wirus przeziębieniowy, również i koronawirus SARS-CoV-2, w jakimś obszarze mutuje, w jakimś obszarze się zmienia, ale ten zasadniczy rdzeń, który powinien być zachowany po to, żeby mieć pewność czy brak pewności dotyczące efektów zakażenia, bo to jest nieprawda i to jest wywrócona medycyna do góry nogami zupełnie, jeżeli się mówi, że poszczepienna odporność jest wyższa niż pochorobowa. To jest naprawdę pomysł biznesowy. A więc jeżeli ta poszczepienna jest krótkotrwała i się szuka wtedy przyczyny w nowym szczepie, którego no, z trudem znajdują niektórzy dobrze płatni naukowcy tak zwani, no to wtedy mamy ten komplet argumentów na rzecz kupowania nowych szczepionek. Te ogromne zyski, które czerpią firmy zarówno ze sprzedaży szczepionek, jak i też testów nic nie wartych, masek zaśmiecających środowisko w sposób potworny i tego wszystkiego, co się wiąże z całą tą otoczką medialną czy PR-ową, są niebywałe zupełnie. To w historii tego nie było, żeby za jednym pociągnięciem, można powiedzieć, pióra, ktoś, kto jest taką osobą wiodącą w prezentowaniu tego całego projektu, czyli pan Klaus Schwab w swojej książce Wielki Reset, żeby uruchomił tak szalone zjawiska na całym świecie. No ludzie na razie podlegają im bezwolnie, podlegają, nie bacząc na straty, które ponoszą w rodzinach, społeczeństwach, narodach i finansowe, no ale przede wszystkim ludzkie, zgony, choroby, które są nieleczone, dzieci porzucone bez pomocy, problemy psychiatryczne związane z lockdownem, dotyczące nie tylko starych ludzi pozostawionych w samotności, też młodzieży, niestety, to jest ludzi w średnim wieku, którzy nie mogą zarabiać na swoje rodziny. To wszystko jest naprawdę sytuacja, która wymaga spokojnego rozpatrzenia pojedynczych jej elementów, przedyskutowania zasadności podjętych decyzji, natychmiastowego wycofania się z tych decyzji, które są szkodliwe społecznie. Nie jest żadnym celem medycyny uratować człowieka od jednego zakażenia, a skazać go na śmierć z powodu chorób znanych i uleczalnych jako ten właśnie element naszej cywilizacji bez trudu. I w związku z tym powtarzanie informacji, że coś nam znowu grozi, bo jest jakiś nowy szczep, czy to czeski, czy bengalski, czy jakikolwiek inny, bez dowodów na to, jest po prostu śmieszne. Jest to podbijanie tej samej piłeczki, która ma być widoczna i ma tworzyć atmosferę strachu, ułatwić, umożliwić wydawanie pieniędzy podatników i też zadłużanie narodu na wieki, na te produkty, które w sumie nadal nie mają ustalonej efektywności, bo przecież od samego początku wiemy, wbrew temu, co propaganda telewizyjna głosiła, że te preparaty mają złagodzić przebieg choroby. One nie mają uchronić nikogo przed zakażeniem, ani też nie mają zatrzymać zakażenia z osobą chorą, czyli ten, kto jest chory, dalej zaraża, ten, kto nie jest chory, może się zarazić, nawet jak jest zaszczepiony, tylko mają łagodzić objawy. No i w związku z tym te wszystkie historie związane z obserwacją dużych populacji, a nawet mniejszych, takich jak Seszele, które pokazują, że po fali wyszczepiania doszło do fali zachorowań, są no bardzo znaczące. Tego się nie da zlekceważyć.
Panie doktorze, musimy kończyć, no bo czas audycji też ma swoje ramy, które i tak przekraczamy.
Przepraszam.
Nie ma za co. Dziękuję za ten głos. U nas może ten głos zaistnieć. Pan doktor Zbigniew Hałat, specjalista, epidemiolog, lekarz i były wiceminister zdrowia. Nasz gość, bardzo dziękuję, panie doktorze, dlatego że no, trzeba rozmawiać na argumenty jednej strony, drugiej strony tego też sporu, jak prowadzić politykę zdrowotną i czy ulegać określonym tendencjom, czy też może niekoniecznie, na argumenty, a nie na emocje. I no i temu służy, mam nadzieję, też Radio Maryja. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.